Dzisiaj przeczytamy raczej rzadziej czytany fragment. Jest to pierwszy list Jana, pierwszy i drugi rozdział. Pierwszy rozdział ma 10 wersetów, a drugi ma 29. Razem je przeczytamy, bo one stanowią pewien fundament dla naszego życia duchowego. Czytamy ze strony 1324. Pierwszy list Jana od pierwszego rozdziału, pierwszego wersetu. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna, a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika przy Ojcu, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku. A tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was. Gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. To mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości jest i nie ma w nim zgorszenia. To zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie są z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść Antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu, a obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył, lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe i nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przejściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. Takie ciekawe wywody Jana Apostoła, które ujmują w zasadzie tak w skrócie całe nasze życie chrześcijańskie, prawda? Tak pokazane jest, żebyśmy mogli naszego Pana spotkać, który już niedługo przyjdzie. Przyjdzie, aby nas zabrać z tej ziemi i abyśmy byli przygotowani, abyśmy mogli godnie Go spotkać, abyśmy mogli nie wstydzić się, kiedy On przyjdzie. Po prostu pewne rzeczy musimy w naszym życiu ułożyć, unormować, we właściwy sposób ukształtować, abyśmy Jemu się podobali, aby wszystko w naszym życiu miało ręce i nogi. Mnie zawsze, wiecie, porusza ten werset, drugi rozdział, drugi werset. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Przypominam sobie, że w mszy katolickiej to ten werset jest często powtarzany, prawda? Ci, którzy z katolickiego kościoła przyszliście tutaj na to miejsce, to wiecie, że tam to jest za moje grzechy i za grzechy całego świata. Kochani, to jest takie Boże prawdziwe stwierdzenie i my musimy jako protestanci również nie oprotestować tego wersetu, tylko go przyjąć, bo Jezus Chrystus rzeczywiście przyszedł za nasze grzechy i za grzechy całego świata. I to jest prawda, to przyjmujemy i nie odrzucamy tego, co Słowo Boże mówi. Ale kochani, nie na tym będę się skupiał, to jest tylko taka moja uwaga, moje podkreślenie tego wersetu, który często ma wpływ też i na moje życie. Jeżeli chodzimy w światłości, On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Wiemy doskonale, że krew Jezusa Chrystusa omywa nas od wszelkiego grzechu. Amen? Jesteśmy czyści, bo Jezus Chrystus nas umywa. Ale my bardzo często nie zwracamy uwagi na to, że Słowo Boże niektóre rzeczy w naszym życiu warunkuje. I mówi, otrzymasz to, jeśli będziesz robił to i to. I my bardzo często tak przechodzimy do porządku dziennego. Jezus Chrystus omywa nas od wszelkiego grzechu. Jest to prawda? No tak, to jest prawda, oczywiście. Tylko, że jak czytamy ten fragment Słowa Bożego, to Słowo Boże mówi, jeśli chodzimy w światłości. Jeśli chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i wtedy dopiero krew Jezusa Chrystusa omywa nas od wszelkiego grzechu. Musimy zwracać uwagę na pewne uwarunkowania. Będziesz błogosławiony, Bóg nieraz wypowiadał się o swoim narodzie izraelskim. Będziecie błogosławieni, jeśli będziecie czynić to, to, to i tamto. I Jezus Chrystus wcale nie odwołuje tego i nie mówi, o teraz to już jest, słuchajcie, to wszystko jest nieważne. Po prostu ja umarłem za wasze grzechy, przyjmijcie to wiarą, jesteście oczyszczeni od waszych grzechów. I tak dokładnie jest, kiedy przychodzimy po raz pierwszy pod krzyż Jezusa Chrystusa i światłość Boża zaczyna oświecać nasze życie i te pierwsze brudy z naszego życia są oczyszczone, tak jak mówimy ad hoc. Tak nagle, po prostu przychodzimy pod krzyż i mówimy, Panie Jezu, przebacz mi wszystkie grzechy i Jezus Chrystus omywa nas od wszelkiego grzechu. I co dalej? I dalej Słowo Boże już mówi, ale teraz masz chodzić w światłości. I jeśli będziesz chodzić w światłości, to moja krew nadal będzie ciebie oczyszczać z wszelkiego grzechu. Ale jeśli nie będziesz chodzić w światłości, to Bóg po prostu cię odrzuci. Tak mówi Słowo Boże. Bo Słowo Boże mówi, że my mamy chodzić w światłości. Na czym to polega chodzenie w światłości? Jeśli my w życiu codziennym, jako ludzie chodzący po tym świecie, jako ciało, które się znajduje na ziemi, chcemy wiedzieć, jaki jest nasz stan, jak my wyglądamy, to czego potrzebujemy? Dwie rzeczy potrzebujemy. Światło i lustro. Jeśli chodzisz sobie po pokoju i w ciemności całkowicie chodzisz i nie masz zapalonego światła po nocy, bo tam kogoś nie chcesz budzić i tak po nocy sobie idziesz, to nie wiesz, w jakim jesteś stanie. Dopiero kiedy zapalasz światło, stajesz przed lustrem i widzisz, że jest całą twarz masz umazaną sadzą. Czy wcześniej miałeś taką świadomość, że twoja twarz jest umazana sadzą? Czarna, normalnie czarna. Wiedziałeś o tym? Dopóki nie włączysz światła, dopóki nie spojrzysz w lustro, nie będziesz tego wiedzieć. Podobnie rzecz się ma w duchowym naszym życiu. W duchowym naszym życiu potrzebne jest światło i potrzebne jest lustro. Światło to jest Bóg, bo czytaliśmy o tym, zaraz jeszcze kilkoma fragmentami Słowa Bożego to wyraźnie udokumentujemy, a lustro, którym mamy się przeglądać, to jest Słowo Boże. Otwierasz Pismo Święte, przed swoją twarz je stawiasz i widzisz, jak wyglądasz. Dokładnie widzisz, co w twoim życiu jest nie tak, co w twoim życiu jest tak, czy ładnie wyglądasz, czy brzydko wyglądasz. Wszystko zaczynasz widzieć. Do tego wszystkiego lustro duchowe, Słowo Boże, pokazuje ci wszystkie dokładnie detale. W lustrze, jak się patrzysz, to widzisz swój przód dokładnie. Nie widzisz, co jest z tyłu. Potrzebujesz więcej luster. Jeśli ustawisz je pod odpowiednim kątem, to widzisz też przed sobą, jak wyglądasz z tyłu. Słowo Boże jest tak zwanym doskonałym zwierciadłem, doskonałym lustrem, które pokazuje twoje duchowe życie od każdej strony. Wszystko dokładnie o sobie widzisz. Wszystko wiesz, jaki jest twój stan duchowy, jaki jest twój stan, jeśli chodzi o grzechy, jaki jest twój stan, jeśli chodzi o przestrzeganie Bożego prawa, jakie jest twoje nastawienie do Boga, co jest w twoim sercu, co jest w twoich myślach, jakie jest twoje ciało. Wszystko ci to Słowo Boże pokazuje. To jest tak doskonałe lustro. I Słowo Boże mówi, że to lustro jest po to, abyśmy skorzystali ze światłości. Ze światłości, czyli z samego Boga. I Słowo Boże mówi nam tak. Jakuba 1 rozdział 17 werset. To jest mowa o tym, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jakuba 1:17 mówi tak. Wszelki datek dobry, wszelki dar doskonały, wstępuje z góry od Ojca światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Bóg jest światłością i nie ma w nim nawet chwilowego zaćmienia. Znamy takie astronomiczne stwierdzenia jak zaćmienie księżyca, zaćmienie słońca, no jeszcze są zaćmienia poszczególnych gwiazd, ale te już rzadziej obserwujemy, astronomowie je widzą. Zaćmienie. Ale Bóg Wszechmogący nigdy nie podlega żadnemu zaćmieniu. Nigdy nie jest zaćmiona Jego światłość. Jego światłość świeci nieprzerwanie, zupełnie nieprzerwanie. Boża światłość nie świeci tak jak księżyc, że jest pełnia, a później jest coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze, aż wreszcie na kilka dni znika, nie ma księżyca. A czy on rzeczywiście nie ma go? Nie, no jest, ale jest zasłonięty. Zasłonięty jest. I kochani, dokładnie zaćmienie, jeśli chodzi o światłość Bożą, następuje tylko wtedy, kiedy pomiędzy ciebie a Boga wchodzi diabeł. Tylko wtedy jest zaćmienie. Bo Słowo Boże bardzo wyraźnie o tym mówi, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, dlatego że Bóg nas nie powołał do ciemności, ale powołał nas do światłości. I dlatego szatan za każdym razem chce zatrzymać tą światłość, żeby ta światłość nie miała na ciebie wpływu. Bo jeśli ci zasłoni szatan światłość Bożą, nie widzisz swoich grzechów. Nie widzisz swoich grzechów. Wtedy ci się wydaje, że postępujesz bardzo dobrze. Wtedy ci się wydaje, że jesteś bardzo dobrym chrześcijaninem. Jesteś prawdziwym chrześcijaninem. Wszyscy inni są dużo gorsi od ciebie, a ty jesteś we właściwej pozycji przed Bogiem. Ale światłość, kiedy Boża przychodzi, wtedy dopiero Słowo Boże nam pokazuje, wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Czego potrzebujemy? Światłości Bożej. Potrzebujemy Bożego ratunku, potrzebujemy Bożego lustra, potrzebujemy Bożej światłości, potrzebujemy Bożej pomocy, potrzebujemy Bożego przebaczenia, potrzebujemy tego wszystkiego. Potrzebujemy w życiu naszym, ale dlatego zaczynamy wdrażać się w Słowo Boże, zaczynamy wnikać w Słowo Boże, aby to Słowo Boże zaczęło nas przemieniać. Bo wszystko zaczyna się w naszym życiu od świadomości. Ta świadomość przychodzi, kiedy światło Boże na nas świeci. A światło Boże jest absolutnie doskonałe i czyste. W Ewangelii Jana w 1:4-5 wersecie jest powiedziane tak. W Nim było życie. Wiecie, o kim mowa? O Jezusie Chrystusie. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie ogarnęła. Światło świeci w ciemności, a ciemność jej nie ogarnęła. Kiedy Bóg stwarzał świat, to co było dookoła? Ciemność. Kiedy stworzył ziemię, to na ziemi była ciemność. I wszystko było, to był otchłań wód. A Duch Boży unaszał się nad wodami. I co Bóg na początku stworzył? Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia była niekształtowna i próżna. A w następnej kolejności co Bóg stworzył? Światło. I kochani, zwróćmy na to uwagę. Bóg nie stworzył słońca i księżyca, tylko stworzył światło. Kiedy Bóg stworzył światło, to dopiero później jest powiedziane, że stworzył słońce i księżyc. Słońce, żeby rządziło dniem, a księżyc, żeby rządził nocą. Zwróćmy na to uwagę. Najpierw Bóg stworzył światło, a dopiero stworzył światła. Dzisiaj jest zupełnie odwrotnie w życiu naszym fizycznym, bo światła nie ma, dopóki światło się nie zapali. Dopóki lampę nie zapalimy, prawda? Światła nie ma. A Bóg, stwarzając światłość, stworzył najpierw światłość, a dopiero później lampę. Jak to jest możliwe? Ano to jest tak możliwe, że Bóg po prostu zdecydował się, żeby Jego światłość nie świeciła tylko w duchowej rzeczywistości, ale żeby zaczęła świecić dla fizycznej rzeczywistości. A więc Bóg jest światłem, który rozświetla wszystko i powoduje, że zaczyna być wszystko widoczne. Co się dzieje, kiedy zaświeci światło na ziemię, a my, no powiedzmy nie w taką pogodę, bardziej latem to jest możliwe do zobaczenia, a my podnosimy jakiś duży kamień i to światło tam świeci. Co się wtedy dzieje? Robaki różnego rodzaju zaczynają uciekać we wszystkie strony. Dokładnie w życiu duchowym człowieka się dzieje, kiedy zaczyna świecić Boże światło. Wszędzie zaczynają czmychać najprzeróżniejsze nieczystości. Wszystko od tego światła zaczyna uciekać. Wszystkie demony, wszystko zło, wszelki grzech zaczyna jak robaki pokazywać się. Wszystko to zaczyna być widoczne. Nie widzisz tego, nie zdajesz sobie nieraz nawet sprawy. Kochani, kiedy nas nie oświetli Słowo Boże, to niektóre rzeczy, które w życiu naszym robiliśmy może od lat tak postępowaliśmy, od lat przyzwyczajeni byliśmy, że w ten właśnie sposób robimy pewne rzeczy. światło Ducha Świętego przychodzi, światłość Bożego Słowa przychodzi do naszego życia, zaczyna sumienie nam podpowiadać, że to, co robiliśmy 10, 15, 20 lat, jest jednak Bogu niepodobającą się rzeczą. Robiliśmy to dla dotychczas i no i jakby Bóg nic nie mówił w tej sprawie. A teraz zaczynamy widzieć, że to się Bogu nie podoba. Dlaczego Bóg przez 10 lat do nas tego nie mówił, a teraz nagle do nas zaczął o tym mówić? Czy Bóg nie mówił o tym przez te 10 lat, jak to robiliśmy? Mówił. Tylko myśmy nie słyszeli. Ta jest przyczyna. I przychodzi pewien czas, kiedy zaczynamy wnikać głębiej w Boże Słowo. Kiedy głębiej zaczynamy poznawać Bożą prawdę, przychodzi większe Boże objawienie. A ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. To znaczy ta doskonałość, na której jesteś w tej chwili, to nie jest ostateczna doskonałość. To nie jest ostateczna. Jeszcze pewne rzeczy trzeba głębiej sięgnąć i okazuje się, że potrzebujemy w życiu naszym zmian, następnych zmian, następnej doskonałości, następnego dążenia do chwały. Im bliżej przyjdziesz do Jezusa Chrystusa, który jest światłością, tym więcej zobaczysz rzeczy niedoskonałych, które w życiu swoim absolutnie musimy zacząć zmieniać. Bliżej stajesz, większe wymagania. Komu więcej objawiono, od tego będzie się więcej wymagać. Więcej mu objawiono, więcej się dowiedział. Mojżesz, który wchodził na górę, aby spotkać się osobiście z Bogiem, miał większe wymagania stawiane przez Boga. Czy każdy, pierwszy, lepszy, mógł stanąć przed Bogiem, wejść na tą górę miejsc społeczność z Bogiem? Nie. Ale czy była szansa dana każdemu człowiekowi, żeby taką społeczność miał z Bogiem? O tak. Ten, który zaczął obserwować Mojżesza i to jego życie było dla niego takie inspirujące. I to życie Mojżesza było dla niego takim wzorcem do naśladowania. On podziwiał te wszystkie działania Mojżesza. O kim mówię? O Aaronie? O synach Aarona? O synach Mojżesza może mówię? Był jeden człowiek, który się nazywał Jozue. I co później z nim się zaczęło dziać? Zaczął prowadzić naród izraelski po Mojżeszu. A więc każdy miał szansę. Każdy Izraelita miał szansę. Ale Bóg musi widzieć, że nam na tym naprawdę zależy, aby bliżej Boga stawać. Był taki czas, kiedy Bóg chciał się objawić narodowi izraelskiemu. Bóg chciał po prostu im powiedzieć, słuchajcie, ja nie jestem tylko tymi grzmotami, które uderzają w górę. Ja nie jestem tylko tym ogniem trawiącym, który na szczycie góry wypala tą górę, aż zaczerniła się cała góra. Ja nie jestem tylko tym ogniem. Ale ja chcę się wam objawić, a więc wyznaczcie spośród narodu izraelskiego, wyznaczcie spośród moich synów izraelskich 70 takich, którzy staną przede mną i ja będę mógł z nimi rozmawiać. I było takie wydarzenie w Izraelu. Kiedy Mojżesz i 70 starszych Izraela, 70 książąt izraelskich stanęli przed górą i objawił się im Bóg Izraela. Na pewnej płaszczyźnie, podobnej jak szafirowa gładź, ukazał im się Bóg Wszechmogący. Nie w całej swojej pełni, ale w części swojej chwały. W części swojej chwały, którą człowiek jest w stanie przeżyć. Bóg się im objawił i oni zobaczyli. Jest to opisane w drugiej księdze Mojżeszowej. Możemy sobie o tym przeczytać. Jest naprawdę ciekawy fragment. Ja często sięgam do niego, bo to jest, wiecie, taki cudowny przykład. Przykład tego, że Bóg ukazuje się ludziom. Ukazuje się, fizycznie się ukazuje, żeby ludzie naprawdę stracili swoje wątpliwości. Żeby ludzie zaczęli być absolutnie pewni tego, kim jest Bóg. I Bóg chce przyjść do ciebie. Bóg chce przyjść do każdego z nas. Bóg chce z nami mieć społeczność. Chce z nami rozmawiać. Ale co to oznacza? Że przychodzi do nas światłość. Że jakieś brudy z naszego życia wyjdą. Coś w naszym życiu się okaże niewłaściwe. Coś w naszym życiu zobaczymy, co się Jemu nie podoba. Każdy mąż Boży, który stawał przed Bogiem, a któremu Bóg się ukazywał, jakie były jego słowa od razu po tym? Nieczysty, nieczysty, brudne wargi mam, jestem nieczysty, zginąłem, bo widziałem Pana. Izajasz, Jeremiasz, Zachariasz, Daniel, wszyscy oni odchorowali spotkanie z Bogiem. Dlaczego? Zobaczyli swoją nieczystość. Dlatego zawsze bierzmy to pod uwagę, abyśmy zdawali sobie sprawę, że przed tą światłością musimy stawać. Dlatego, że przyjdzie taki czas, że przed tą światłością staniemy i już nigdy od tej światłości nie odejdziemy. Zostaniemy już w tej światłości. Kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, żeby swój Kościół z tej ziemi zabrać, zabierze nas wszystkich, pozostaniemy już na zawsze w światłości. Wszystko wylezie z naszego życia. Myślimy, że z przeszłości nic nie wyjdzie. Wszystko wyjdzie. Wszystko, co niewyznane, wszystko, co nieprzebaczone, to wszystko wylezie. A więc ważne jest, żebyśmy nasze sprawy poddawali pod światłość. Poddawali pod światłość. Żebyśmy dali dobre oświetlenie, dobry mikroskop i żebyśmy dobrze zobaczyli, co w naszym życiu jest. Abyśmy rozgraniczyli i wyrzucili rzeczy, które nie pochodzą od Boga. Czy aby na pewno wszystko pochodzi od Boga w naszym życiu? Sprawdź to. Słowo Boże mówi, doświadcz siebie. Czy na pewno stoisz w Panu? Doświadcz siebie. Ja powiem wam szczerze, nieraz na kolana staję przed Panem i mówię, Panie, czy ten dar, który mam, który używam, potwierdź mi, powiedz mi, czy na pewno jest od Ciebie? Czy szatan się nie podszył? A jest taka możliwość. W Słowie Bożym czytamy, że nadchodzi Antychryst. W Słowie Bożym, w tym samym Słowie Bożym czytamy, że Antychryst działa w sposób podstępny i w sposób oszukańczy przychodzi do nas. Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Wiecie, kto to jest sługa sprawiedliwości? To jest taki człowiek, który wygląda na sprawiedliwego duchowo. Sprawiedliwy duchowo. Może nawet podziwiany przez nas. Jaki wspaniały brat. Jaka wspaniała siostra. Patrzcie, ile ona ma Ducha Świętego. Patrzcie, ile on ma darów. Zaczynamy obserwować. I nigdy nikomu nie przychodzi do głowy sprawdzić. A dlaczego nie sprawdzamy? Przecież każdy sługa musi być sprawdzony. Każda służebnica musi być sprawdzona. Czy to jest Bóg w nim, czy to jest diabeł w nim? My musimy to sprawdzić, bo zobaczmy, Słowo Boże nas ostrzega. Szatan przychodzi jako anioł światłości, A więc jak patrzysz, to wygląda na to, że to jest anioł światłości. Przychodzi i mówi. A kiedy mówi, słuchamy. A rzeczy nadprzyrodzone, które do nas przychodzą, to na pewno są od Boga. Wszystkie nadprzyrodzone rzeczy, które przychodzą, na pewno są od Boga. Wszystkie uzdrowienia, wszystkie dary języków są od Boga, wszystkie proroctwa są od Boga. Możecie na to amen powiedzieć? Nie można na to amen powiedzieć. Bo tak nie jest. Nie wszystkie proroctwa są od Boga, nie wszystkie uzdrowienia są od Boga, nie wszystkie dary języków są od Boga. Dlatego Słowo Boże mówi, sprawdzajcie, czy aby na pewno jest tym światłość Boża. Jeżeli przychodzi jako anioł światłości diabeł, to co ma na celu? Zwieść, o ile można, i wybranych. A więc nie przychodzi do wybranych jako diabeł i mówi, ja jestem diabeł, kto chce mi służyć, i niektórzy podnoszą ręce, bo to znaczy, że przyszedł na spotkanie satanistów. Ale jeśli przychodzi do wierzących ludzi, do nawróconych ludzi, to przychodzi jako anioł światłości. Ja jestem aniołem światłości. Ja mówię wam prawdę. Ja mówię wam Bożą prawdę. I ludzie słuchają. I ludzie akceptują. I mówią, tak, panie szatanie. Będziemy ciebie słuchać. Dobrze mówi. Przykłady z Pisma Świętego? Bardzo proste są. Przypomnijmy sobie, jak kiedyś młoda dziewczyna biegła za apostołem Pawłem i krzyczała, słuchajcie ich, bo to są mężowie Boży, którzy zwiastują wam Ewangelię. Widzicie coś podstępnego w tym? Jest to prawda, co mówiła? O tak, prawda. Ona powiedziała prawdę. Więc to na pewno pochodzi od Boga. A pochodziło od Boga? Nie. Dlaczego? Bo apostoł Paweł, kiedy słuchał tego i inni apostołowie, kiedy słuchali tego, odczuwali cały czas w sercu niepokój i bunt i byli udręczeni. Jak można być udręczonym, głoszonym Słowem Bożym? Udręczony. Nie możesz być udręczony Słowem Bożym. Słowo Boże może ci tylko przynosić korzyść. Słowo Boże może przynosić ci światło Boże. Słowo Boże może pozytywnie zmieniać twoje życie. Może odnawiać relacje, czy małżeńskie, czy rodzinne, czy zborowe. Odnawia. Jeżeli coś przychodzi, objawia prawdę po to, żeby zniszczyć relacje, to na pewno nie jest od Boga. Jeżeli przychodzi objawienie i ono niszczy relacje. Objawienie przychodzi po to, żeby odnowić człowieka, odnowić relacje, żeby spłynęło błogosławieństwo Boże, żeby problemy zostały rozwiązane. Kiedy problemy są rozwiązywane, to wtedy przychodzi to od Boga. Uzdrowienia. Został uzdrowiony pewien człowiek. Nie będę podawał dokładnie tego przykładu, bo może będzie zbyt obciążający dla nas. Siedział na wózku inwalidzkim. Przyszedł człowiek, położył rękę i ten człowiek z wózka inwalidzkiego wstał. Ale po paru dniach okazało się, że dostał pomieszania zmysłów. I stan jego coraz bardziej pogarszał się. Nie siadał na wózek inwalidzki, dalej chodził. Ale stan jego był coraz gorszy. I kiedy rzeczywiście przyszło działanie Ducha Świętego, kiedy ukazał się, czy przyjechał do tej miejscowości pewien brat, który działał naprawdę w mocy Ducha Świętego, to pierwszą rzecz, która została mu objawiona, to to, że mocą demonów został uzdrowiony ten człowiek. I kiedy wygonił te demony, jak myślicie, co z tym człowiekiem się stało? Usiadł z powrotem na wózek inwalidzki. Takie było to uzdrowienie. I dopiero trzeba było w imieniu Jezusa Chrystusa kazać mu powstać. On powstał. I co było po paru dniach? Pokój w sercu. Pełnia zdrowia. Żebyśmy dobrze wiedzieli, że szatan nie czyni dla nas dobrych rzeczy, żeby nam dobrze zrobić. On robi pewne formy dobrych rzeczy dla ludzi po to, żeby ich zniewolić. Bo diabeł zawsze zmusza nas do pełnienia swojej woli. Zmusza do pełnienia swojej woli. Czy Bóg kiedykolwiek cię zmuszał do pełnienia Jego woli? Nie. Bóg ci to proponuje. Jeśli chcesz tak robić, to rób. Jeśli nie chcesz tak robić, Bóg cię do tego nigdy nie zmusi. I dlatego zawsze, kiedy działa w tobie Duch Święty, nie jesteś przymuszony do czynienia pewnych rzeczy, ale jesteś zachęcany do czynienia pewnych rzeczy. I to ty decydujesz. Duchy proroków są poddane komu? Prorokom. Duchy proroków są poddane prorokom. Dlatego musimy zdawać sobie sprawę, w jakich rękach jesteśmy. Dlatego potrzebujemy wiedzieć, jakie światło nas oświeca. Żebyśmy zdawali sobie sprawę, pod jaki wpływ wchodzimy. Dlatego sprawdzajcie duchy. Sprawdzajcie duchy, czy z Boga są. Jan przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości. By wszyscy przezeń uwierzyli. On sam nie był światłością. Był tylko posłany, by dać świadectwo o światłości. Ale ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. A więc Jezus Chrystus. Jana 3,19. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości, nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Ewangelia Jana 8,12. Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Jana 12,35. Na to rzekł im Jezus. Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział o trzeszczy, ukrył się przed nimi. A Izajasz 9,1 mówi, lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Izajasz 49,6. To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. A więc zobaczmy, Boże światło świeci. I to Boże światło musi być dla nas prawdziwą światłością, która oświetla nasze życie. Jeśli Boże światło nie będzie nas oświetlać, jesteśmy pod wielkim oszustwem. Dlatego nadal powtarzam, sprawdzajcie, czy duchy, które do nas przychodzą, są od Boga. Czy duchy, które w nas działają, są od Boga. Wiecie, ja zawsze bardzo chętnie poddaję się takim kontrolom. Zawsze bardzo chętnie. I zawsze, kiedy byłem na konferencji jakiejś, gdzie w potężny sposób działał Duch Święty, jechałem na taką konferencję, chciałem tam być, chciałem wejść pod błogosławiące ręce, tam, gdzie ci mężowie Boży naprawdę byli używani, no nie tylko mężowie, przepraszam, bo byłem też i tam, gdzie niewiasty były błogosławione przez Pana i używane przez Ducha Świętego, zawsze wchodziłem. Kto chce przyjść, wyjść na środek, żeby się o niego modlić? Wiecie, kto był pierwszy? Zawsze ja byłem pierwszy. Od razu startowałem kto i ja już od razu wychodziłem, bo wiem, co będą mówić. Ja pierwszy wychodziłem. Sprawdźcie mnie. Zobaczcie, czy to, co we mnie działa, jest na pewno od Boga. Ja chcę mieć stuprocentową pewność. Wszystko, cokolwiek w moim życiu przychodzi od złego, wyrzucam, wyrzekam się, gdyby nawet to były cuda. Wyrzekam się, to nie od Pana, ja tego nie chcę. Nie chcę z tym mieć nic wspólnego. I Jezus Chrystus bardzo wyraźnie powiedział, przychodzi władca tego świata. Powiedział wyraźnie o diable. Przychodzi władca tego świata, ale ja z nim nie mam nic wspólnego. Nic wspólnego. Ja z działaniami demonicznymi nie chcę mieć nic wspólnego. Absolutnie nic. Dlatego będziecie się wyrzekać wszystkiego, co on mi daje. Nie chcę od niego nic. Nawet jego dobre porady idą w tym kierunku, żeby zwieść. Zawsze idą w tym kierunku, żeby zwieść. Aby przygłaskać, aby pokazać, że grzech nie jest aż taki czarny. Grzech jest tylko trochę szary. A jak troszkę tam, wiecie, wybielaczem go tego, to nawet grzech będzie biały. No, także nie jak śnieg wprawdzie, ale no, taka pewien odcień bieli będzie już. A my nie mamy grać w odcienie bieli. My mamy być czyści, absolutnie czyści przed obliczem Bożym, biały i czysty jak śnieg. A to czyni tylko krew Chrystusowa. To czyni krew Chrystusowa. Dlatego musimy być pod Jego światłością. Pod przykryciem Jego światłości. My musimy chodzić w Jego światłości. Kolosan 1,13 mówi, dziękując Ojcu, który nas godnymi uczynił, abyśmy byli uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości. Który nas wyrwał z mocy ciemności. I przeniósł do królestwa syna swego umiłowanego. Wiecie, jak ja lubię ten werset. Jak ja lubię ten werset. On mi przed oczami zawsze stoi. Stoi przed oczami. I widzę dosłownie oczami wiary, jak chwyta nas Jezus Chrystus. Wyrywa nas z mocy ciemności. I stawia w królestwie syna swojego umiłowanego. Przed oczami mi to zawsze stoi. Ten Boży cud. Wyrwania z mocy ciemności. To znaczy, że Bóg wyrwał nas nie tylko z ciemności, ale z wpływu ciemności na nas. Wyrwał nas z mocy ciemności. Wyrwał nas z rąk władcy ciemności. Archon to jest słowo, które mówi o zwierzchności, które mówi o rządach, które mówi o władzy. Archon tego świata. Władca tego świata i z jego mocy musimy zostać wyrwani. Wyrwani to nie jest tak, że tak swobodnie i on nas nie trzyma. On nas trzyma ze wszystkich stron. To jest takie rozrywanie. Bóg nas ciągnie, a on z powrotem nas zaczyna ciągnąć. I może zerwie z nas całe ubranie i tylko nadzy zostaniemy wyrwani stamtąd, ale wyrwani. Wyrwani. Już nie zostajemy tam. Jesteśmy wyrwani, postawieni w królestwie Syna Bożego, świętego, cudownego Jezusa Chrystusa. I kiedy tak stał Jozue przed obliczem Bożym, okazało się, że jest brudny. Wyrwany z mocy ciemności, postawiony w królestwie Syna umiłowanego. Ale jest brudny. W Zachariasza o tym czytamy. Jest brudny. Co wtedy Bóg mówi? Przynieście nową szatę. Przyodziejcie go w czystą szatę. I zawój dajcie mu na głowę, co jest symbolem królowania. Co jest symbolem pewnej władzy. Dajcie mu czysty zawój na głowę. I teraz stoi przed obliczem Bożym i czy już wszystko? Nie. Weź teraz węgielek z ołtarza, rozpalony węgielek i do ust dotknij. Człowiek potrzebuje pełnej czystości i w mowie, i w zachowaniu, i w wyglądzie. We wszystkim potrzebujemy Bożej czystości. Potrzebujemy Bożego światła. Niech to światło nas oświetli. Sprawdź, czy stoisz w wierze. Słowo Boże tak mówi. Sprawdź. A kiedy idziesz do domu Bożego, pilnuj za bratem, za siostrą, tak? Nie, za nogą swoją. Bo może wdepnąłeś w coś. Jak patrzysz na nogę, co trzeba zrobić? Oczyścić. W grzech wdepnąłem. Trzeba oczyścić, bo idę do domu Bożego. Światłość przyszła. Oświetleni zostaliśmy. Musimy sprawdzać siebie. Sprawdzać siebie. Wydawałoby się, jak ja już taką świętą rzecz robię i do domu Bożego idę, to już nic nie muszę sprawdzać. Moje intencje są wiadomo, czyste, doskonałe. Idę w odpowiednie miejsce, z odpowiednim nastawieniem serca, nic nie muszę sprawdzać. Niektórzy by ci powiedzieli, sprawdź, czy w kieszeniach masz pieniądze, bo na nabożeństwo bez pieniędzy to jest grzech przyjść. Niektórzy nawet takiej rzeczy będą cię uczyć. A ty co masz sprawdzić? Nie pieniądze w kieszenia. Masz sprawdzić serce. Masz sprawdzić myśli. Masz sprawdzić ciało swoje. Jak wchodzisz do tego domu Bożego? Sprawdź siebie. Trzeba sprawdzać. Tych, którzy głoszą, trzeba sprawdzać. Ja głoszę wam słowo. Sprawdzacie to? Przychodzicie do domu, otwieracie Biblię i sprawdzacie, czy aby na pewno od Ducha Świętego, czy może od diabła mówił nasz pastor. A wiesz, uśmiechasz się, ale sprawdzałaś kiedyś? Sprawdź. Nie mam czasu, ufam. To najgorszą rzecz robisz, jaką możesz zrobić. Bo przyjmujesz wszystko, jak leci. A wśród tych rzeczy, które przyjmujesz, mogą być śmieci. Dlatego nie przyjmuj śmieci, bo podobno na śmieciach też teraz jest interes, ale nie w Królestwie Bożym. Na śmieciach jest interes, nie w Królestwie Bożym. Tam nic nieczystego nie wejdzie. Tam nie będzie nawet śmietnika, żeby to wyrzucić. Jak będą wyrzucać, to śmieci razem z tobą wyrzucą. Bo tam takie rzeczy są niepotrzebne. Dlatego nie przyjmuj śmieci. Przyjmuj Bożą prawdę. Sprawdź to w domu, co mówię. O, na to trzeba mieć czas. Ile czasu będziesz mieć w Królestwie Bożym na zastanowienie się, że coś złego zrobiłeś? Dlatego póki masz czas, sprawdź. Sprawdź teraz. Zanim do Królestwa Bożego wejdziemy, sprawdź. Sprawdź, co jest głoszone. Sprawdź, czy to jest Boża prawda. Sprawdź, czy to jest Boże namaszczenie. Czy to na pewno od Ducha Świętego. Ja jestem przekonany, że to jest od Ducha Świętego. Ale ty musisz to sprawdzić. Tak jak ja to biorę, a później sprawdzam, czy to jest od Ducha Świętego, tak i ty bierzesz to, przyjmujesz i sprawdź. Bo to jest ważne. Bo to jest naprawdę ważne. Musi światłość na nas zaświecić. W Efezjan 5 rozdziale 8 wersecie czytamy: byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Wstyd nawet mówić o tym, czego ludzie dokonują w skrytości. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw, jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Jeśli się ujawnia w tobie czy we mnie złe rzeczy, to jest światłość. To przynosi rozwiązanie. To przynosi błogosławieństwo. To przynosi błogi owoc. To przynosi Boże prowadzenie. Dlatego w tym kierunku idziemy. Dlatego sprawdzamy. Dlatego światłość zapalamy. Filipian w 2 rozdziale 15 wersecie czytamy: abyście się stali nienagannymi, szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego, przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Takimi mamy być dla tego świata. Ludzie nas mają widzieć jako światło. 1 Tesaloniczan, 5:5 mówi, wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy, bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią w nocy śpią, ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. 1 Piotra 2:9, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. I wreszcie, kochani, pamiętajmy, że Antychryst przyjdzie. Nie chcę tego mocno rozwijać, ale tylko chcę ostrzec nas. Nie chcę mówić o Antychryście, tylko chcę powiedzieć, że on przyjdzie. Że on niedługo przyjdzie. Mówimy, że Jezus Chrystus niedługo przyjdzie. O tak, Jezus Chrystus dla nas jest ważniejszy. Ale musimy wiedzieć, że Antychryst zacznie działać. I o tym mówi Jezus Chrystus. Już wiele nie będę mówił z wami. Ewangelia Jana, 14:30. Już wiele nie będę mówił z wami. Nadchodzi bowiem władca świata. Ale nie ma on nic do mnie. Nadchodzi, grecki tekst mówi, archon. On przychodzi. Ale on ze mną nie ma nic wspólnego. Nic wspólnego. 2 Koryntian 11:14, nic dziwnego. Wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc dziwnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości. I 2 Koryntian 4:4 też, w którym Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, które jest na obliczu Chrystusowym. Przychodzi taki czas, kiedy szatan zasłoni Ewangelię, zasłoni Słowo Boże. Ludzie nie będą widzieli i nie będą się nawracali, bo nie będą widzieli. Dlatego z dala od tego musimy naprawdę nauczyć się chodzić po Bożemu. Ewangelia Jana 9:4, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie powołał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Dopóki jest dzień, a teraz jest dzień. To jest czas, w którym możemy działać. Nadchodzi noc. Nadchodzi czas działania Antychrysta. I wtedy Słowo Boże mówi, będzie noc. I Słowo Boże mówi, nikt, bez wyjątku, nikt nie będzie mógł działać. Nikt nie będzie mógł działać. Nie będzie można ewangelizacji zrobić, nie będzie można nabożeństwo zorganizować, nie będzie można, będzie zakazane. Teraz mamy wolność i wydaje nam się, no kiedy się to zmieni? Nigdy się nie zmieni, zawsze tak będzie. Niedługo tak nie będzie. Dlatego przyjmijmy do wiadomości, że Bóg chce jeszcze dać naszej ziemi przebudzenie. Przebudzenie. Będzie wielkie przebudzenie. Dlatego też Bóg nas pobudził, abyśmy zbudowali większy kościół. Bo ludzie się nie pomieszczą, tyle ludzi będzie. Wszystkie kościoły będą załadowane. Niezależnie od tego, jakie to będą kościoły? Chrześcijańskie kościoły. Będą zapchane. Wszystkie. Dlatego też my potrzebujemy większego budynku. Dlatego Bóg nas pobudził, żebyśmy ten budynek postawili. W miarę szybko postawili. Dlatego modlimy się do Boga o to, żeby Bóg dał nam siły, dał nam umiejętności, dał nam środki do postawienia tego budynku. Bo będzie przebudzenie. Duże przebudzenie. Wielkie przebudzenie. Przebudzenie, jakiego nasz kraj jeszcze nie widział. Może i świat nie widział. Ale będzie krótko. Przebudzenie będzie duże, ale będzie krótko. I przyjdzie Pan po swój Kościół i zaraz wystąpi Antychryst. Taki jest czas przed nami. I chcę, abyśmy o tym wiedzieli. A jeżeli mi nie wierzycie, sprawdzajcie w Piśmie Świętym. Sprawdźcie to, co mówię. Módlcie się, czytajcie i zobaczycie, że Bóg wam to objawi. Będziecie wiedzieli, że to tak właśnie jest. Tak mówi Duch. Zobaczycie, że tak mówi Duch Święty. I zobaczymy, że Pan jest w nas. Że Pan jest z nami. A my mamy poddawać się coraz bardziej światłości Pana. Aby ta światłość nas rozświeciła. Kochani, powiem tak. Nie czas już na grzeszenie. Nie ma czasu grzeszyć. Mówię zupełnie szczerze. Nie ma czasu teraz myśleć o grzesznym życiu. Czasu już nie ma. Kiedy naprawimy życie, jak zaczniemy dalej grzeszyć? Kiedy naprawimy? Kiedy zdążymy? Jak czasu jest tak niewiele. Dlatego zacznijmy myśleć o tym, co w górze. Nie o tym, co na ziemi. Przygotowujemy się do odejścia. Nie do śmierci. Do życia. My szykujemy się do życia. Wiecznego życia. I to wiecie, w jakich mieszkaniach? Boże, kochany, wszystko złote. No tak jest napisane w Biblii. Odczytajcie objawienie Jana. Tam jest wszystko napisane. Złote ulice, złote domy. Wszystko z drogocennych kamieni. Lśniące. Takich domów, Mieciu, to tu na ziemi się nie wybuduje. No tak, bo to ty ostatnio akurat wybudowałeś, także to tak na świeżo. Niektórzy trochę wcześniej wybudowali. Takich mieszkań, takich domów na ziemi nie jesteśmy w stanie wybudować. Jakie tam mamy już. Przygotowane. Od momentu, kiedy się nawróciłeś, Bóg posłał swoich aniołów, żeby ci szykowali tam dom czy mieszkanie, no zależy na co zasłużyłeś. Szykują ci. Aniołowie szykują. Im więcej ty tutaj angażujesz się w Boże życie, tym więcej jest robione przy twoim domu tam w wieczności. Im więcej się poddajesz Bogu, ty się zatrzymujesz tutaj, aniołowie tam się zatrzymują z robotą. Hamujesz robotę. Nie rozwijasz się, bo nie wiadomo, czy wejdziesz, czy nie, szykować, czy nie szykować. On się wybiera tu, czy nie wybiera. Ale jak się wybierasz, więcej działasz, więcej tam jest zrobione. Więcej wykończone. Oby Bóg nie oddał nam w surowym stanie tam mieszkania. Każe się... No do ostatniej chwili nie było wiadomo, wejdzie, nie zdążyli aniołowie. No, rozłożą ręce, powiedzą, no nie wiedziałem naprawdę, czy przyjdziesz. No. Hydrauliki nie ma, elektryki nie ma. Światło wprawdzie jest, no bo Jezus Chrystus świeci. Ale sorry, ale nie wszystko zrobione. To jest, tak humorystycznie brzmi. A wiecie, że tak naprawdę jest? Tak naprawdę jest. I zobaczymy, że tak jest. Myślę, mam nadzieję, że wszyscy tam wejdziemy. I zobaczymy to. Oby nikt z nas nie trafił gdzie indziej. Oby nikt. Boże, nie daj tego. Amen. I niech was Bóg błogosławi.